Biedny Maciuś. Tak bardzo chciał być prawdziwym królem, tak bardzo chciał już sam rządzić, tak bardzo chciał rozumieć wszystko. Jego życzenie się spełniło, ale nie wiedział Maciuś, ile pracy, ile kłopotów i zmartwień spadnie na jego głowę. Wewnątrz kraju wszystko szło dobrze. Zaczęto budować w lasach domy dla dzieci, więc budowniczowie, mularze, cieśle, zduni, blacharze, ślusarze i szklarze mieli robotę i byli zadowoleni, bo dużo zarabiali. Pracowały cegielnie, tartaki, huty szklane, budowano specjalną fabrykę łyżew, przybyły 4 wielkie fabryki cukierków i czekolady. Robiono specjalne klatki dla dzikich zwierząt i wagony do ich przewożenia koleją. Trudny był i bardzo kosztowny wagon dla słoni i wielbłądów. Specjalny wagon trzeba było obmyślić dla żyrafy, która ma strasznie długą szyję. Za miastem ogrodnicy urządzali ogród zoologiczny. Budowano 2 wielkie domy, gdzie mieli zbierać się posłowie z całego kraju na narady, jak rządzić i jakie wydawać prawa i przepisy. Jeden gmach Sejmu przeznaczony był dla posłów dorosłych, a jeden dla dzieci. W parlamencie dziecinnym wszystko było urządzone tak samo, tylko klamki były u drzwi niżej, żeby nawet mali posłowie mogli sami drzwi otwierać. Krzesła były niskie, żeby im nogi nie dyndały w powietrzu, i okna niżej, żeby mogli sobie wyglądać na ulicę, jak posiedzenie nie będzie bardzo ciekawe. Zadowoleni byli rzemieślnicy i robotnicy, że mają robotę. Zadowoleni byli fabrykanci, że mają zarobki. Zadowolone były dzieci, że król o nich myśli. Dzieci czytały swoją gazetę, gdzie każdy pisał, co chce, i te, które nie umiały czytać, teraz uczyły się na gwałt czytać i pisać, bo chciały wiedzieć, co będzie, i chciały do swojej gazety pisać, co im się podoba. Więc rodzice i nauczyciele byli zadowoleni, że dzieci są takie pilne. I bujek teraz było w szkołach mniej, bo każdy chciał, żeby go lubili, żeby go wybrali na posła. Teraz Maciusia kochało nie tylko wojsko, a prawie wszyscy. I podziwiali, że taki mały król tak prędko się nauczył i tak dobrze rządzi. Ale naród nie wiedział, jakie kłopoty ma Maciuś. A najgorsze było to, że zagraniczni królowie coraz więcej zaczęli zazdrościć Maciusiowi. Co on sobie myśli? Mówili. My już dawno rządzimy, a Maciuś chce być od razu najpierwszy. Wielka sztuka być dobrodziejem za cudze pieniądze. Bum drum, dał mu złoto, a Maciuś się rozporządza. Czy wypada, żeby biały król przyjaźnił się z ludożercami? Wszystko to wiedział Maciuś od swoich szpiegów i minister spraw zagranicznych ostrzegał, że może być wojna. Maciuś bardzo nie chciał teraz wojny. Nie chciał się odrywać od roboty. Co by to było? Rzemieślnicy znów musieliby iść do okopów i domy byłyby nieskończone. A Maciuś chciał, żeby już w tym roku w lecie dzieci wyjechały na wieś, a w jesieni, żeby się zebrały oba sejmy, dla dorosłych i dla dzieci. Więc co robić, żeby nie było wojny? Pytał się Maciuś, chodząc wielkimi krokami po gabinecie, założywszy ręce do tyłu. Trzeba, żeby zagraniczni królowie pokłócili się między sobą i żeby najsilniejsi zaprzyjaźnili się z Maciusiem. Ach, to by było doskonale. Ja myślę, że trzeci smutny król, który gra na skrzypcach, mógłby się z nami zaprzyjaźnić. On mi wtedy mówił, że nie chciał ze mną wojować wcale i jego najmniej pobiłem, bo był w rezerwie. I on sam mi radził, żebym zrobił reformę dla dzieci. To bardzo ważne, co mi wasza królewska mość mówi, powiedział minister spraw zagranicznych. Tak, on może się z nami zaprzyjaźnić, ale ci dwaj to zostaną zawsze naszymi wrogami. Dlaczego? Zapytał Maciuś. Ten pierwszy gniewa się, że u nas lud będzie rządził. A co to jego obchodzi? Bardzo go obchodzi, bo jak jego naród się dowie, to także zechce rządzić. Nie będzie chciał być najgorszy, nie pozwoli mu się rozporządzać. I będzie u niego rewolucja. No, a drugi? Drugi? Z nim można się porozumieć. On się najbardziej o to gniewa, że dzicy królowie teraz więcej nas lubią niż jego. Dawniej czarni i żółci królowie jemu przysyłali prezenty, a teraz nam. Można się z nim umówić, żeby sobie zatrzymał żółtych królów, a my będziemy się przyjaźnili z czarnymi. A no dobrze, trzeba spróbować, bo ja nie chcę wojny, powiedział stanowczo Maciuś. Tegoż wieczora zasiadł król Maciuś do napisania listu do smutnego króla, który grał na skrzypcach. Donieśli mi moi szpiegowie, że zagraniczni królowie zazdroszczą, że mi Bum-Drum przysyła złoto i że pewnie znów napadną na mnie. Więc proszę, żeby wasza królewska mość został moim przyjacielem i żeby się z nimi pogniewał. Dużo pisał Maciuś o swoich reformach, prosił o radę, co dalej robić. Pisał o tym, ile ma pracy, jak trudno być królem. I prosił, żeby smutny król się nie martwił, jak ktoś w parlamencie krzyknie precz z królami, bo taki jeden może być o coś zły, że król nie zrobił tego, co on chciał, ale za to inni są zadowoleni. Była późna noc, kiedy Maciuś odłożył pióro. Potem wyszedł Maciuś na balkon królewskiego zamku i patrzał na swoją stolicę. Na ulicach paliły się latarnie, ale w oknach domów było ciemno, bo już wszyscy spali. I Maciuś pomyślał: wszystkie dzieci śpią spokojnie, a ja jeden czuwam i muszę w nocy pisać listy, żeby wojny nie było, żeby spokojnie kończyć domy na wsi, żeby dzieci mogły na lato wyjechać. Każde dziecko myśli tylko o swoich zajęciach szkolnych i o swoich zabawkach, a ja nawet nie mam czasu się uczyć ani bawić, bo muszę myśleć o wszystkich dzieciach mojego państwa. Wszedł Maciuś do pokoju, gdzie były jego zabawki. Leżały spokojnie, zakurzone i dawno nieruszane. Mój pajacyku, powiedział Maciuś do swojego pajaca, pewnie się gniewasz, że się z tobą tak dawno nie bawiłem. Co robić? Ty jesteś drewniany pajacyk i jak ciebie nie złamać, leżysz sobie i nic ci nie potrzeba. A ja muszę myśleć o prawdziwych ludziach, którym bardzo dużo potrzeba. Położył się Maciuś, zgasił elektryczne światło i już miał zasnąć, a tu sobie nagle przypomniał, że nie napisał jeszcze listu do drugiego zagranicznego króla o tym, żeby on brał prezenty od żółtych królów z Azji, a Maciusiowi zostawił jego czarnych afrykańskich przyjaciół. Co tu robić? Trzeba, żeby dwa listy razem były wysłane. Odkładać nie można, bo co będzie, jak wypowiedzą wojnę, zanim te listy dostaną. Więc wstał Maciuś, chociaż ze zmęczenia bolała go głowa, i pisał do samego rana długi list do drugiego zagranicznego króla. I tak po nieprzespanej nocy znów cały dzień pracował. I ten dzień bardzo był dla Maciusia ciężki. Bo przyszedł telegram z morskiego miasta, że król Bum-Drum przysłał cały okręt dzikich zwierząt i złota, ale że zagraniczny król nie pozwala, żeby przez jego państwo przejeżdżało to wszystko. Przyszli ambasadorowie zagranicznych królów. Powiedzieli, że nie chcą, żeby wozić prezenty ludożerców przez ich państwa, że raz pozwolili, to nie znaczy, że muszą się Maciusia słuchać. Że Maciuś sobie za dużo pozwala, że Maciuś ich raz zwyciężył, to jeszcze nic nie znaczy, bo oni kupili teraz nowe armaty i wcale się Maciusia nie boją. W ogóle mówili tak, jakby chcieli się kłócić. Jeden nawet tupnął nogą, aż mistrz ceremonii musiał mu zwrócić uwagę, że etykieta nie pozwala tupać, jak się rozmawia z królem. Maciuś naprzód zaczerwienił się ze złości, bo płynęła w nim krew Henryka Porywczego. I kiedy powiedzieli, że się Maciusia nie boją, już chciał krzyknąć: i ja się was nie boję także. Zresztą możemy spróbować i zobaczymy. Ale po chwili Maciuś zbladł i tak zaczął mówić, jakby nie rozumiał, o co im chodzi. Panowie ambasadorowie, niepotrzebnie się gniewacie. Ja wcale nie chcę, żeby się wasi królowie bali. Właśnie dziś w nocy napisałem listy, że chcę się z waszymi królami przyjaźnić. Proszę oddać te listy. Tu są tylko dwa listy, ale zaraz napiszę i do trzeciego. Jeżeli prezentów Bum-Druma nie chcecie za darmo przewieźć przez wasz kraj, ja chętnie zapłacę. Nie wiedziałem, że to waszym królom sprawi przykrość. Ambasadorowie nie wiedzieli, co Maciuś napisał do ich królów, bo koperty były zalepione i zalakowane królewską pieczęcią, więc już nic nie mówili, tylko pomruczeli coś pod nosem i poszli sobie. A Maciuś miał naradę z dziennikarzem, drugą naradę z Felkiem, potem z ministrami. A jeszcze audiencja, a jeszcze podpisanie papierów, a jeszcze przegląd wojsk. bo to była akurat rocznica bitwy, którą Wojsko Królewskie wygrało za czasów Witolda Zwycięzcy. Wieczorem Maciuś był taki zmęczony i blady, że doktor bardzo się zmartwił. Trzeba szanować zdrowie, powiedział doktor. Wasza królewska mość dużo pracuje, mało je i mało śpi. Wasza królewska mość rośnie i może zachorować na suchoty i będzie pluł krwią. Ja już wczoraj plułem krwią, powiedział Maciuś. Doktor jeszcze bardziej się przestraszył. Zbadał Maciusia, ale wyjaśniło się, że to nie suchoty, tylko Maciusiowi wypadł ząb i dlatego Maciuś pluł krwią. Gdzie jest ten ząb? Zapytał się mistrz ceremonii. Wyrzuciłem go do kosza z papierami. Mistrz ceremonii nic nie powiedział, ale pomyślał sobie: ładne nastały czasy. Królewskie zęby wyrzuca się do śmietnika. Bo w etykiecie dworskiej było powiedziane, że królewskie zęby powinny być oprawiane w złoto i zbierane do skrzynki wysadzanej brylantami, a skrzynka przechowywała się w skarbcu. Trzeba koniecznie urządzić zjazd królów. Po pierwsze, Maciuś był u nich z wizytą, więc teraz powinien ich do siebie poprosić. Po drugie, trzeba uroczyście w obecności wszystkich królów otworzyć pierwsze posiedzenie parlamentu. Dalej trzeba pokazać im nowy ogród zoologiczny. I co najważniejsza, trzeba rozmówić się, czy oni chcą żyć w przyjaźni, czy nie. Wysyłano list za listem, telegram za telegramem. Ministrowie wyjeżdżali i przyjeżdżali. Sprawa była ważna. Albo przyjaźń z królami i spokojna praca, żeby wszystko było dobrze i żeby wszystkim było dobrze, żeby było dużo pracy i za pracę dobra zapłata, żeby wszystko było tanie i dobre, albo nowa wojna. Toteż posiedzenia odbywały się i w dzień, i w nocy. To samo było w pałacu Maciusia, to samo u zagranicznych królów. Przychodzi ambasador i mówi: mój król chce żyć w zgodzie z Maciusiem. A dlaczego wasz król szykuje nowe wojska i buduje nowe fortece? Jeżeli ktoś nie chce wojny prowadzić, to nie buduje nowych fortec. Mój król, mówi ambasador, przegrał jedną wojnę, więc się teraz musi pilnować, ale to wcale nie znaczy, że chce napaść na Maciusia. Ale szpiegowie donosili, że ten pierwszy król najwięcej się odgraża. Właściwie nawet nie sam król chciał wojować, bo był stary i zmęczony, ale jego najstarszy syn, następca tronu, koniecznie chciał wojny z Maciusiem. Szpiegowie Maciusia podsłuchali nawet jedną rozmowę starego króla z synem. Ojciec jest stary już i niedołężny, mówi syn. Najlepiej będzie, jeżeli ojciec odda mi tron, to ja sobie już z Maciusiem poradzę. A co tobie Maciuś złego zrobił? On jest bardzo przyjemny i mnie się bardzo podoba. Podoba się, podoba. A on napisał list do smutnego króla, żeby od nas odszedł i żeby się z nim przyjaźnił. On chce oddać drugiemu królowi wszystkich żółtych królów, a sobie zatrzyma Bumdruma i czarnych afrykańskich królów. A kogo my wtedy będziemy mieli? Kto nam będzie przysyłał złoto i prezenty? A jak zostaniemy sami, a oni się zaprzyjaźnią z Maciusiem, to we trzech napadną na nas. Musimy zbudować dwie nowe fortece i mieć więcej wojska. Syn starego króla wiedział wszystko, bo miał znów swoich szpiegów, którzy mu donosili. Stary król musiał się zgodzić, żeby było więcej wojska i żeby zbudować jeszcze jedną fortecę, bo się bał, że jak będzie wojna i znów przegra, to syn powie: a nie mówiłem ojcu, że tak będzie? Trzeba było oddać mi tron i koronę, to by tego nie było. I tak trwało przez całą jesień i zimę, że nie wiadomo było, kto z kim się będzie przyjaźnił. Dopiero jak Maciuś wysłał listy, że zaprasza wszystkich do siebie w gości, musieli powiedzieć prawdę, czy chcą przyjechać, czy nie. Odpowiedź na zaproszenie przyszła taka: owszem, przyjedziemy chętnie, ale stawiamy za warunek, że Maciuś nie zaprosi Bumdruma. My jesteśmy biali królowie i nie chcemy zasiadać przy jednym stole z ludożercami. Nasze dobre wychowanie i nasz honor królewski nie pozwalają na to, żeby się bratać z dzikusami. Biednego Maciusia bardzo obraziła taka odpowiedź, bo znaczyła, że Maciuś jest źle wychowany i niehonorowy. Minister spraw zagranicznych radził, żeby udawać, że tego nie zauważyli i nie zrozumieli. Ale Maciuś za nic się nie chciał zgodzić. Nie chcę udawać, że nie rozumiem. Nie, to nie. Oni obrazili nie tylko mnie, ale i mojego przyjaciela, który mnie przysiągł wierność w niebezpieczeństwie, który gotów jest oddać za mnie życie w wodzie, w ogniu i w powietrzu, który na dowód, jak bardzo mnie kocha, chciał być przeze mnie zjedzony. To trudno, on był dziki, bardzo dziki, ale chce się poprawić. On jest moim prawdziwym przyjacielem, on mi ufa. Ani on u mnie, ani ja u niego szpiegów nie mamy. A biali królowie są fałszywi i zazdrośni i ja im to wszystko napiszę. Przestraszył się nie na żarty minister spraw zagranicznych. Wasza królewska mość nie chce wojny, a taka odpowiedź to na pewno wojna. Można im napisać, ale inaczej. Znów całą noc nie spał Maciuś, ale razem z ministrami układali odpowiedź. Więc tak. Król Maciuś właśnie dlatego zaprzyjaźnił się z Bumdrumem, żeby Bumdrum przestał być ludożercą. Bumdrum obiecał Maciusiowi, że więcej już ludzi jeść nie będzie. Jeżeli Bumdrum nie dotrzymał słowa, to dlatego tylko, że boi się, żeby go kapłani nie otruli, bo kapłani murzyńscy nie chcą, żeby ich naród przestał być dziki. Zresztą Maciuś gotów jest sprawdzić, czy Bumdrum przestał być ludożercą, czy nie, i da białym królom odpowiedź. Na zakończenie w liście Maciuś pisał: i zapewniam wasze królewskie moście, że i mnie drogi jest honor mój i mego czarnego przyjaciela. I tego honoru gotów jestem bronić za cenę krwi swojej i życia. To znaczyło, żeby się zagraniczni królowie strzegli, bo Maciuś obrażać się nie pozwoli i choć nie chce, gotów jest zacząć nową wojnę. Zagraniczni królowie napisali: dobrze. Jeżeli Bumdrum przestał być już ludożercą, może do Maciusia razem z nimi przyjechać. Zagraniczni królowie, a właściwie tylko ten pierwszy, chcieli odwlec sprawę, bo jego nowe fortece jeszcze nie były gotowe. Oni tak myśleli. Jak Maciuś napisze, że Bumdrum już nie jest ludożercą, to my napiszemy, że czarni królowie kłamią, że są wiarołomni, że wierzyć im nie można, więc nie mogą do Maciusia przyjechać. A nie spodziewali się, że Maciuś im nowego figla spłata. A Maciuś tymczasem, jak tylko dostał odpowiedź, oświadczył: jadę aeroplanem do króla Bumdruma, żeby się przekonać, czy on już nie je ludzkiego mięsa. Na próżno ministrowie odradzali Maciusiowi tak niebezpiecznej podróży. Wiatr może strącić aeroplan, pilot może zabłądzić, może zabraknąć benzyny, coś może się zepsuć w motorze. Nawet fabrykant, który miał ten aeroplan zrobić i na pewno dużo miał zarobić, odradzał Maciusiowi: ja nie mogę zapewnić, że aeroplan przez 5 dni w powietrzu nie będzie miał żadnego uszkodzenia. Aeroplany fruwają zwykle w chłodnych krajach. My nie wiemy jeszcze, czy od gorąca coś się nie zepsuje. Zresztą jakaś śrubka może się złamać, a na pustyni nie ma mechanika, który by mógł uszkodzony aeroplan naprawić. Zresztą aeroplan nie będzie mógł uradzić więcej niż pilota i Maciusia. A jak się Maciuś porozumie z Bumdrumem bez profesora, który zna 50 języków? Maciuś kiwał głową, że tak, że rozumie, że to bardzo trudna, bardzo niebezpieczna podróż, że istotnie może zginąć w piaskach pustyni, że bez profesora bardzo trudno będzie się z Bumdrumem porozumieć, ale pomimo wszystko postanowił, że pojedzie i pojedzie. I bardzo prosi fabrykanta, żeby nie żałował pieniędzy, tylko wezwał najlepszych majstrów, sprowadził najlepsze narzędzia i materiały i zrobił jak najprędzej, jak najlepszy aeroplan. Fabrykant odłożył na bok wszystkie inne roboty. Najlepsi mechanicy pracowali na 3 zmiany dzień i noc. Główny inżynier fabryki tak wszystko obliczał, że aż zwariował i potem musiał się 2 miesiące leczyć w szpitalu. A Maciuś codziennie przyjeżdżał do fabryki królewskim samochodem i po parę godzin siedział i oglądał dokładnie każdą rurkę i każdą śrubkę. Jakie wiadomość ta uczyniła wrażenie w kraju i za granicą, łatwo sobie wyobrazić. W gazetach o niczym innym prawie nie pisano, tylko o królewskiej podróży. Maciusia nazywali królem powietrza, królem pustyni, Maciusiem wielkim, Maciusiem szalonym. No, teraz już będzie koniec, mówili zazdrośni. Dwa razy Maciusiowi sztuka się udała, ale teraz już mu się nie uda. Długo szukał Maciuś kierownika pilota. Zgłosiło się dwóch. Jeden już trochę stary, bez nóg i o jednym oku, i drugi Felek. Ten pilot bez nóg był właśnie starszym mechanikiem, który składał aeroplan. On fruwał już wtedy, kiedy aeroplany nie były bardzo dobre i często spadały. On 7 razy spadał. 4 razy tylko się mocno potłukł, ale nic. Raz stracił oko, raz zmiażdżyło mu nogi, a raz złamało 2 żebra i tak wstrząsnęło mózg, że przez rok leżał w szpitalu i stracił mowę. I teraz mówił nie bardzo wyraźnie. Ostatni wypadek zniechęcił go do fruwania, ale że kochał strasznie aeroplany, więc wstąpił do fabryki, żeby choć je robić i patrzeć, kiedy już latać nie może. Ale z królem Maciusiem pojedzie. Ręce ma mocne, a jedno dobre oko za 2 oczu wystarczy. Łatwo zrozumiał Felek, że nie może się porównać z tak doświadczonym pilotem, a ustąpił tym chętniej, że jak wszyscy myślał, że w tę podróż można się wybrać, ale nie można wrócić. A szalony Maciuś ze swym beznogim towarzyszem pojechał.